jak deszcz, Panie nasz, obmyj gorycz, żal i ból. Pozwól dziś, niech nadzieja kwitnie w nas. To, co złe, zniknie gdzieś, nowy dzień nastaje już. Jesteś jak słońca blask w pochmurny czas.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed mikrofonem się z Grzegorz. Moi drodzy Państwo, dziś chcemy podjąć temat w katechezie, gdy mówimy o wyznaniu wiary, o naszym credo, wiara i rozum. Wiara i rozum, taką też encyklikę napisał święty Jan Paweł II, Fides et Ratio, to jak dwa skrzydła, na których duch ludzi unosi się ku kontemplacji prawdy. Tymi słowami Jan Paweł II rozpoczyna swoją encyklikę. Ufność w zdolności ludzkiego rozumu, podkreślenie jedności poznania, którego źródłami są dociekania ludzkiej myśli, prawda objawiona przez Boga wraz z wezwaniem do zintegrowanej myśli filozoficznej, teologicznej, w celu wyjaśnienia związku między prawdą a życiem, między wydarzeniem a prawdą doktrynalną, zwłaszcza zaś relacji między transcendentną prawdą a językiem zrozumiałym dla człowieka. To też i główne przesłania tego właśnie dokumentu. Racją wiary nie jest fakt, że prawdy objawione okazują się prawdziwe i zrozumiałe w świetle naszego rozumu naturalnego. Wierzymy z powodu autorytetu samego objawiającego się Boga, który nie może ani sam się mylić, ani nas okłamać. Aby jednak posłuszeństwo naszej wiary było zgodne z rozumem, Bóg zechciał, by z wewnętrznymi pomocami Ducha Świętego były połączone także argumenty zewnętrzne Jego objawienia. Tak więc cuda Chrystusa, świętych, proroctwa, rozwój i świętość Kościoła, Jego płodność i trwałość są pewnymi znakami objawienia dostosowanymi do umysłowości wszystkich. Są racjami wiarygodności, które pokazują, że przyzwolenie wiary żadną miarą nie jest ślepym dążeniem ducha. Bo wiara jest pewna, pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznania, ponieważ opiera się na samym Słowie Boga, który nie może kłamać. Oczywiście prawdy objawione mogą wydawać się niejasne dla rozumu i doświadczenia ludzkiego, ale pewność, jaką daje światło Boże, jest większa niż ta, którą daje światło rozumu naturalnego. 10 000 trudności nie powoduje jednej wątpliwości. Tak mówi święty Newman. Wiara szukająca rozumienia, gdyby to kolejne odniesienie w naszym temacie, jest charakterystyczne dla wiary, że wierzący pragnie lepiej poznać tego, w którym składa swoją wiarę, i lepiej zrozumieć to, co on objawił. Głębsze poznanie będzie domagać się z kolei większej wiary, coraz bardziej przenikniętej miłością. Łaska wiary otwiera oczy serca, jak mówi święty Paweł, na żywe rozumienie treści objawienia, czyli całości zamysłu Bożego i tajemnic wiary, ich związku między sobą i z Chrystusem, który oczywiście stanowi centrum tajemnicy objawionej. Aby coraz głębsze stawało się rozumienie objawienia, Duch Święty udoskonala nieustannie wiarę swoimi darami. W ten sposób, według powiedzenia świętego Augustyna, zrozum, abyś uwierzył, uwierz, abyś głębiej zrozumiał. Toż oczywiście przy tej okazji możemy mówić na temat wiary i nauki. Fundament, na którym opiera Ojciec Święty też i swoje rozważania. Tu Ojciec Święty fundament widzi w prawdzie, której pragnienie nosi w sercu każdy człowiek. Źródłem dążenia do prawdy jest potrzeba sensu. Rodzi ona odwieczne ludzkie pytanie: kim jestem, skąd pochodzę, dokąd zmierzam? Od odpowiedzi na te pytania, z których każda jest etapem w dążeniu do prawdy, zależy kształt też ludzkiego życia. Jan Paweł II określa człowieka jako istotę szukającą prawdy. Stwierdza, że człowiek nigdy nie przestanie zadawać fundamentalnych pytań, ponieważ został stworzony jako badacz rzeczywistości. Im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość i świat, tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju. A zarazem coraz bardziej naglądze staje się pytanie o sens rzeczy i o jego własne istnienie. Więc tu przesłanie encykliki jest też przekonanie, że nawet zraniony grzechem człowiek jest zdolny do poznania prawdy uniwersalnej, prawdy obiektywnej. I człowiek nakierowany ku prawdzie będzie szukał ostatecznych odpowiedzi, w których bez żadnych wątpliwości zakorzeni swoją egzystencję, swoje życie. W dziejach też tego procesu myślenia człowiek nieustannie też poszukuje tego, co istotne, tego, co ważne, tego, na czym może budować rzeczywistość swojego życia. Też Ojciec Święty ukazuje ten może dramat rozdziału między wiarą i rozumem. Mówił, że od powstania pierwszych uniwersytetów teologia nawiązała bardzo bezpośredni kontakt z innymi formami badań i wiedzy naukowej. to święty Albert Wielki czy święty Tomasz, choć zachowywali ograniczoną więź między teologią a filozofią, jako pierwsi uznali, że filozofia i różne dyscypliny nauki potrzebują też autonomii, aby mogły prowadzić owocne badania w swoich działaniach. Ojciec Święty mówi, że z drugiej strony też nie należy zapominać, że we współczesnej kulturze zmieniła się też rola samej filozofii. Ona jakby straciła status uniwersalności, mądrości, wiedzy, aby stać się stopniowo tylko jedną z wielu dziedzin ludzkiego poznania. Pod pewnymi oczywiście względami została wręcz sprowadzona do roli zupełnie drugoplanowej. Ale zamiast do kontemplacji prawdy, do poszukiwania ostatecznego celu i sensu życia, ta forma racjonalności służy, w każdym razie może być wykorzystywana jako rozum, który pozwala osiągnąć doraźne cele, czerpać korzyści i sprawować władzę. A oczywiście człowiek chce, czy powinien też odkrywać prawdę, więc już od Ojciec Święty mówi, od pierwszej encykliki wskazywałem, jakie wielkie powstają zagrożenia, gdy człowiek przyznaje jej, tej drodze, walor absolutny. Mówi, że człowiek dzisiejszy staje się być stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem, co jest wynikiem pracy jego rąk, a zarazem im bardziej jeszcze pracy jego umysłu, dążeń jego woli. I owoce tej wielorakiej działalności człowieka, zbyt rychło i w sposób najczęściej nieprzewidywany, nie tylko i nie tyle podlegający jakiemuś wyobcowaniu, jakiejś alienacji w tym sensie, że zostają odebrane temu, kto je wytworzył. Tak, człowiek jakby chce to zarezerwować dla siebie i mówić, że to jedyny sposób patrzenia, widzenia świata. I tu na tym zdaje się też polegać główny rozdział dramatu współczesnej ludzkiej egzystencji, w tym jej najszerszym czy najpowszechniejszym wymiarze. Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku, żyje w lęku, że jego wytwory tak mogą zostać obrócone w sposób radykalny przeciw człowiekowi. Więc tu te procesy winny być oparte o prawdę. Mówi Ojciec Święty, niech zatem nie wydaje się niestosowne moje głośne i zdecydowanie wezwanie, aby wiara i filozofia odbudowały ową głęboką jedność, która uzdalnia je do działania zgodnie z ich naturą i odpowiedzią na odwagę wiary musi być odwaga rozumu. Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu. Nie może przeczyć sobie samemu, ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie. Dlatego we wszystkich dyscyplinach wiedzy, badania metodyczne, jeśli tylko przebiega w sposób prawdziwie naukowy i zgodny z normami moralnymi, nigdy w istocie nie będzie sprzeczne z wiarą. I to ogromnie ważne, ponieważ sprawy świata i sprawy wiary pochodzą od tego samego Boga. Co więcej, kto w duchu pokory i wytrwałości usiłuje badać tajemnice rzeczy, ten, choć nieświadomy tego, jest prowadzony jakby ręką Boga, który podtrzymując wszystkie rzeczy w istnieniu, sprawia, że są tym, czym są. I wolność wiary, aby doprowadzić i dać odpowiedź wiary, aby wiara miała charakter ludzki, Człowiek powinien odpowiedzieć Bogu przez wiarę dobrowolnie. Dlatego nikogo nie wolno przymuszać do przyjęcia wiary wbrew jego woli. Fakt wiary z samej swej natury jest dobrowolnym. Bóg w duchu i w prawdzie wzywa ludzi do służenia sobie, stąd są oni w sumieniu zobowiązani, ale nie przymuszeni. To zaś w pełni okazało się w Chrystusie Jezusie. Jezus wprawdzie wzywał do wiary i nawrócenia, jednak w żaden sposób nie zmuszał. Dawał świadectwo prawdzie, ale nie chciał narzucać jej siłą tym, którzy się jej sprzeciwili. Królestwo Jego wzrasta dzięki miłości, którą Chrystus podwyższony na krzyżu pociąga ludzi do siebie. Więc to jest też ten główny motyw. Mówimy wiara i rozum, ale też dostrzegamy tę rzeczywistość wolności wiary. Najłatwiej byłoby to przecież powiedzieć, tak jak mówimy, myślimy o powołaniu, jeżeli chcesz, chodź za mną. Więc tu to doświadczenie Boga, doświadczenie tej Jego miłości, tego Jego, powiemy, bardzo odważnego i poważnego podejścia do mnie jako człowieka, jako stworzenia. I popatrzmy, że stąd rodzi się też ta rzeczywistość, że wiara w Jezusa Chrystusa i w tego, który Go posłał dla naszego zbawienia jest konieczna, tak, do otrzymania tego właśnie zbawienia, ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu i dojść do udziału w Jego synostwie. Nikt nie może być bez niej usprawiedliwiony, ani nie otrzyma życia wiecznego, jeśli nie wytrwa w niej do końca. Bardzo dziękuję za uwagę.